Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl za pośrednictwem Skype'a w studiu Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Główny Urząd Statystyczny sypnął wczoraj danymi z gospodarki. Zaczynamy od płac, bo to najbardziej elektryzuje Polaków i nie tylko pewnie. Okazuje się, że mimo comiesięcznych średnich danych o zarobkach, te najbardziej zbliżone do sytuacji dane, czyli medianę GUS, podaje raz na dwa lata. No i z najnowszego raportu wynika, że rok temu mediana płac wyniosła ponad 4700 zł brutto. To niewiele. Wiele ponad 3400 zł na rękę, o prawie 500 zł więcej niż dwa lata wcześniej, podaje bankier.pl. Dlaczego ta kwota ważna jest, 3400 zł na rękę? No ważna dlatego, że oznacza, że zdecydowana większość Polaków właśnie tyle zarabia. To dużo, mało państwa zdaniem? I zacznijmy od pani prezes, ponieważ jest zdalnie.
Dzień dobry. To pytanie, czy to dużo, czy mało, jest ściśle powiązane ze strukturą zatrudnienia w kraju, czyli ile wśród nas jest osób, które zajmują się na przykład pracami fizycznymi, ile wśród nas, czy budowlanymi, ile wśród nas jest osób, które wytwarzają wartość intelektualną dodaną w ośrodkach rozwojowych. To wszystko ma wpływ na to, ile z nas zarabia więcej, a ile z nas zarabia mniej. Dlatego ta mediana jest również pochodną takiej kultury zatrudniania i historycznego naszej spuścizny historycznej, gospodarczej, jaką
ale
mamy.
Ale pani prezes się spodziewała, że te zarobki są większe czy niższe, jak mogła pani to skonfrontować z tymi danymi?
Aha, jeśli chodzi o moje doświadczenie, to ja pracuję z pracownikami, którzy zarabiają więcej, dlatego no, moje obserwacje są takie, że te płace dynamicznie rosną zdecydowanie i to 500 zł w ciągu dwóch lat to nie jest duża kwota przy założeniu, że co się dzieje wokół nas i jak mamy funkcjonować z tą pensją, którą dostajemy codziennie, oglądając się na rosnące wkoło ceny, szczególnie ostatnio, szczególnie w tym roku. Więc niekoniecznie mam poczucie, że to rekompensuje. Natomiast mówi się, że statystyka to jest pokazanie czegoś, co nie istnieje. W związku z tym uśrednianie tego typu daje nam tylko pewien pogląd, ogląd i możliwość zmierzenia się z pewnymi informacjami, natomiast nie daje nam rzetelnej informacji, ile tak naprawdę poszczególni pracownicy mają na rękę więcej niż, a może mają też inne benefity, które nie są wymieniane finansowo, a również się liczą, gdzie zyskali pracownicy, ile w tym czasie, więc tu ja nie uważam, że to jest jakaś kwota dosyć wysoka, 3400 zł netto na rękę. Nie mam poczucia, że to jest kwota, która pozwala na taki komfort, jeśli chodzi o ceny i poziom życia w Polsce dzisiaj.
Marek Lewandowski.
Patrząc historycznie, jeżeli zobaczymy, jak rosła wydajność i produktywność, dzisiejsza płaca minimalna, nie mówię jeszcze o medianie, tylko o płacy minimalnej, powinna być co najmniej na poziomie 4000 zł. A więc są pewne zaszłości, ta płaca z różnych powodów, nie wchodźmy teraz w szczegóły, rosła wolniej niż powinna była rosnąć. I jeżeli zobaczymy na te dane, ja z kolei bardzo lubię statystykę, dlatego że ona zestawia fakty, jak my je potem analizujemy, jak my je potem przetwarzamy, to jest inna sprawa, ale fakty są takie, że mediana rosła trochę szybciej od płacy minimalnej w tym samym okresie, co pokazuje, że mniej ludzi obarczonych jest płacą minimalną, a więcej awansuje, jeśli chodzi o wysokość zarobków. I to jest dobra wiadomość i ona jest o tyle ważna, że widać, że na rynku pracy jest coraz większa asertywność wśród pracowników w przyjmowaniu tych złych warunków pracy, różnych pozakodeksowych form zatrudnienia. Ciągle mamy oczywiście ogromny problem z fałszywym samozatrudnieniem. Mam nadzieję, że ten nowy system podatkowy w ramach Polskiego Ładu, on trochę ograniczy to zjawisko, dlatego że bardzo wielu prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zostało do tego zmuszonych, właśnie między innymi z powodu niższych kosztów, na przykład w związku ze zryczałtowaną składką zdrowotną. Teraz tego nie będzie i mam nadzieję, że jeszcze więcej ludzi wróci na te cywilizowane warunki, co przełoży się też na wyższe standardy zatrudnienia. Także ta mediana, ona jest niezwykle ważna, ona rośnie trochę szybciej od płacy minimalnej. Mamy co roku też solidny wzrost wynagrodzeń, który w dużej części oczywiście zjadany jest przez inflację. No ale dobrze, że on jest, bo gdyby nie było tego wzrostu i wzrostu wynagrodzeń, a inflacja byłaby taka, jaka jest, no to wtedy mielibyśmy sytuację dużo, dużo gorszą.
Były takie pomysły i one raz na jakiś czas wracają jak bumerang, żeby płace połączyć z regionem, w którym się mieszka, żyje, pracuje. Czy to jest dzisiaj uzasadnione? Czy by było, państwa zdaniem?
To jest w ogóle, po pierwsze, budzi poważne wątpliwości konstytucyjne, dlatego że mielibyśmy sytuację, że dokładnie za te same czynności, za tę samą pracę, mielibyśmy zupełnie inne wynagrodzenia w jednym obszarze gospodarczym. Po drugie, mogłoby się okazać, że nagle wszystkie firmy będą rejestrowane gdzieś tam na Podlasiu, gdzieś w Hajnówce, a będą pracowały dalej tam, gdzie pracują, czyli na przykład w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy innych dużych ośrodkach, gdzie te płace są dużo, dużo wyższe. Więc raczej nie rozmawiajmy o tym, raczej rozmawiajmy o budowaniu infrastruktury, inwestycjach, które będą równoważyły rozwój, żeby te obszary nie były biedniejsze. Chociaż też pamiętajmy państwo, w bardzo wielu miejscach te płace są niższe dlatego, że ludzie tam nie pracują. Migrują i pracują gdzie indziej. Sam jestem tego przykładem. Nie mieszkam w Gdańsku, a pracuję w Gdańsku i tak budowałem się, żeby do tego Gdańska mieć blisko. I pewnie tam, gdzie mieszkam, gdzie jestem zameldowany, to ta płaca jest dużo, dużo niższa. I co teraz? Jak mamy to zregionalizować? Co, wszystkie firmy teraz z Gdańska zaczną się w Słupkowach rejestrować, bo tam będzie niżej? No, mówię, to jest, budzi poważne wątpliwości nawet natury konstytucyjnej.
Mm-hmm, pani prezes?
Bardzo, bardzo mi się podoba ta słuszna uwaga, że im więcej regulujemy systemowo pewnych rzeczy, tym więcej ci, którzy czują się niezadbani przez system, szukają rozwiązań, oczywiście mniej lub bardziej legalnych, to zależy od różnych czynników. I tutaj zgadzam się też, że znaczy, to, o czym pani redaktor mówi, jest faktem. Dlatego, że ja przeprowadzam rozmowy, a pracujemy z osobami zdalnie, w związku z tym jest możliwość, że ktoś mieszka w Warszawie, a pracuje z nami. I są to osoby, które mają jak na nasze lokalne warunki, no wygórowane, delikatnie mówiąc, oczekiwania finansowe. Natomiast ja sobie absolutnie zdaję sprawę z tego, że tak wygląda życie w stolicy pod kątem kosztów i wszystko tak samo równo więcej kosztuje te osoby niż by kosztowało w Gdańsku. Więc to jest faktem i zgadzam się również tutaj z przedmówcą, że wyrównywanie szans pod kątem infrastruktury i inwestycji spowoduje, że będzie szansa na to, żeby dobrze zarabiać wszędzie, ale to jest też kwestia wyrównywania tych różnic międzysektorowych, żeby inne sektory nie były obarczone niższymi przychodami z założenia, bo prawdopodobnie znowu są uregulowane w jakiś sposób, tylko żeby można było zaufać rynkowi i tej wolności rynkowej, która jest w tej chwili w minimalnym po prostu zaangażowaniu regulacyjnym.
To jeszcze trochę wróćmy do danych GUS-u. Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 7,8% rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o ponad 2,3%. To wynik znacznie lepszy niż spodziewali się analitycy. No ale ceny produkcji przemysłowej w październiku wzrosły rok do roku o prawie 12%. No i to też jest więcej niż spodziewali się analitycy. Cieszyć się czy płakać z tych danych?
Jest przede wszystkim trochę żal tych analityków i ekonomistów, bo muszą snuć prognozy w sytuacji, której jeszcze ekonomia nie przerabiała. Powszechnego drukowania ogromnej ilości pieniędzy, zerowych stóp procentowych, które globalnie funkcjonowały przez nawet wiele lat w niektórych obszarach. Do tego ten dodruk pieniędzy, te wszystkie tarcze antykryzysowe, bo przecież Polska nie była wyjątkiem, wszystkie kraje
pomagały.
Przynajmniej te europejskie pomagały swoim przedsiębiorcom, drukując dużą ilość pustego pieniądza, czego jednym z kosztów jest oczywiście inflacja. I ja się wcale nie dziwię. Natomiast w tych badaniach ja dostrzegam jedną rzecz niezwykle interesującą, bo pomimo problemów z dostawami, pomimo tych poprzerywanych łańcuchów dostaw, nasz przemysł funkcjonuje nieźle, co może oznaczać dwie rzeczy. Że albo mamy bardzo roztropnych menadżerów, którzy odpowiednio wcześnie porobili zapasy i dzięki temu mogą funkcjonować, ale bardziej mi się wydaje, że chyba zaczynamy w tym łańcuchu dostaw, w tej dywersyfikacji mieć coraz większy udział i dużo rzeczy zostało do nas przeniesionych, bo to nie musiało być zauważone. My mamy bardzo wiele firm kooperujących z wielkimi światowymi firmami, czy z branży motoryzacyjnej, AGD, elektronicznej. I nie widać takich w dużych decyzjach, inwestycjach, bo my tę infrastrukturę już dawno mamy. Więc stawiam na to, że jednak dobrze się odnajdujemy w tej zmieniającej się geopolityce i te zaskakująco dobre wyniki naszego przemysłu też mają źródło gdzieś w tym procesie.
A jak to wygląda z obserwacji pani prezes?
Potwierdzam zdecydowanie, mam wrażenie, że adaptacja, którą przechodzimy w ostatnim czasie, z jednej strony ona była wymuszona na początku warunkami no, niezależnymi od przedsiębiorców czy przedsiębiorstw, to też pokazało, że jesteśmy zdolni do tego, żeby poszukiwać w nowych miejscach, wchodzić w nowe partnerstwa, szukać nowych technologii, ale też nowych procesów, czyli niekoniecznie technologii, ale inny sposób działania czy funkcjonowania. I rozpędziliśmy się, mam wrażenie, obserwując, a interesują mnie nowe technologie i w ogóle nowe idee wdrażane w życie na przestrzeni lat od jakiegoś czasu. Mam wrażenie, że ostatnie dwa lata przyspieszyły to w niezwykły sposób i też nabraliśmy pewności siebie i mniej jest lęku, ostrożności, źle pojętej ostrożności, takiej hamującej działania, a więcej jest otwartości na nowe przestrzenie, na nowe rynki, na nowe idee, na nowe sposoby działania. I też apetyt na to, żeby jednak rozszerzać się, wchodzić na nowe rynki i dostosowywać się do tego, co się dzieje. Mam wrażenie, że Polacy są naprawdę bardzo dobrzy w tej adaptacji i nie są skostniali, tylko właśnie potrafią szukać wyjść i są konstruktywni w tych działaniach.
Trochę mnie pani prezes uprzedziła, ale rzeczywiście my w genach mamy coś takiego, że zawsze musieliśmy funkcjonować w trudnych warunkach. Czy to niedawno miniony ustrój, całkiem tak niedawno jeszcze, ale też i ta gospodarka rynkowa. Po drugiej stronie mieliśmy wielkich europejskich, światowych graczy, którzy tutaj dominowali nasz rynek, a jednak nasi przedsiębiorcy doskonale potrafili się w to wkomponować. Mieliśmy tutaj ciągle trudne otoczenie prawne. Zawsze pracodawcy i słusznie narzekają na bardzo trudne warunki funkcjonowania, przepisy ciągle zmieniające się, bardzo skomplikowane podatki i tym podobne rzeczy. Więc w sytuacji trudnej, gdy teraz nasi partnerzy zachodni znaleźli się również w trudnej sytuacji, dla nas jest to bardziej naturalne otoczenie niż dla nich. I ja też tutaj bym trochę pochylił się i oddał hołd naszym przedsiębiorcom właśnie za te umiejętności, które myślę, one trochę są w naszych genach. To jest trochę głębsze niż tylko i wyłącznie to, czegośmy się nauczyli albo doświadczenie, którego nabraliśmy.
I zmieniamy temat. Stop nielegalnemu zatrudnieniu i płacy pod stołem od nowego roku zgodnie z nowymi regulacjami. To pracodawca będzie musiał zapłacić podatki i składki w sytuacji, kiedy zostanie potwierdzone, że zatrudniał pracowników na czarno lub część wynagrodzenia wypłacał poza oficjalną ewidencją. Pracodawca poniesie też dodatkową karę, bo za każdy wykazany miesiąc zatrudniania pracownika na czarno będzie mu do przychodu doliczana kwota wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak te zmiany wejdą w życie? Czy będą skuteczne? Czy wyeliminujemy szarą strefę zatrudniania na czarno? Czy to w ogóle możliwe?
Nie da się wyeliminować. W żadnej, nawet najbardziej rozwiniętej gospodarce to się nie udało, ale to jest niezwykle ważna zmiana. Ja bardzo bym polecał wszystkim wczytać się w to, bo na przykład jeżeli ktoś jest alimenciarzem i zatrudnia się na czarno u pracodawcy po to właśnie, żeby uciekać przed alimentami. Jeśli to się wyda, to uwaga, pracodawca te alimenty będzie musiał płacić. A więc, bo to jest współudział. Mhm. Jeżeli, bo to nie jest tak, że tylko jedna strona, często jest tak, że jedna strona jest zmuszana przez pracodawcę. To tym bardziej nie ma zmiłuj, pracodawca powinien majątkiem swoim i finansami koszty tego ponosić. Ale jest też sytuacja współudziału, umowy. Na przykład w sytuacjach, gdy ktoś jest obciążony alimentami i tych alimentów płacić nie chce i ucieka właśnie w szarą strefę, w samozatrudnienie. I to już jest dla pracodawcy groźne, bo taki pracodawca będzie w tej chwili mówił, no nie, stary, jak ty wpadniesz i się wyda, to ja będę musiał za ciebie te alimenty zapłacić. I to są, myślę, że to jest dużo skuteczniejsze narzędzie. Jak to będzie działać? Zobaczymy, bo to zawsze praktyka pokazuje. Życie jest zawsze bogatsze od przepisów. Natomiast to jest ważna zmiana i idąca w bardzo dobrym kierunku.
Mm-hmm. Pani prezes?
Poziom tej luki niepłaconych świadczeń związanych z wynagrodzeniami płaconymi pod stołem jest olbrzymi. To jest porównywalne do luki VAT-owskiej i luki CIT, podatku CIT od przedsiębiorstw. W związku z tym można uznać, że jest to również jakiś symptom kultury działania rynku pracy, którą mamy i która też się buduje od lat i którą tworzymy. I ta kultura do tej pory specjalnie nie piętnowała. Ale teraz a propos tego piętnowania, o którym trochę mamy mowę, o którym mówimy tutaj teraz w kwestii nowych przepisów, to są dwie drogi. Można piętnować i karać i szukać, tropić i tak dalej, a można też właśnie wpływać na kulturę, żeby ona była bardziej prospołeczna, bardziej cywilizowana, bardziej świadoma, bardziej empatyczna, a nie tylko merkantylnie nastawiona na to, jak uniknąć płacenia, czy jak zwolnić się z obowiązku, z odpowiedzialności. I tego mi brakuje. Chciałabym zobaczyć więcej takich działań uświadamiających, czy wspierających wręcz. Ja kilka razy też na tej antenie sugerowałam, że pewne rzeczy państwo może zrobić zamiast pracodawcy. Pewne procesy może przeprowadzić. Po prostu w służbie przedsiębiorczości. Przy założeniu, że rzeczywiście nie mamy nic do ukrycia. W tym momencie my jesteśmy dwoma stronami z założenia w sporze. No i to nie sprzyja zdecydowanie współpracy.
Przepraszam pani prezes, no trochę naiwne, a nawet utopijne. Przecież próbowano ograniczać łamanie prędkości właśnie edukacją. Były wielkie akcje społeczne, a dopiero ciężkie mandaty i egzekucja przynoszą poprawę. Każdy z krajów, który poradził sobie...
szczególnie w Skandynawii.
Każdy z krajów, który poradził sobie właśnie z ilością wypadków śmiertelnych, walczył przede wszystkim z prędkością i walczył radykalnie. Właśnie karami, a nie tylko i wyłącznie edukacją. I tutaj w tym przypadku wreszcie, bo ten poziom kapitału społecznego w Polsce jest bardzo niski, co się przekłada też na koszty funkcjonowania biznesu. Wreszcie trzeba zacząć używać twardych narzędzi, a według mnie to narzędzie idzie w dobrym kierunku.
No i edukacja przy okazji, to powinno się uzupełniać jedno z drugim, no i piętnowanie takich postaw, na które do tej pory było przyzwolenie, bo było przyzwolenie na to płacenie pod stołem, bo ktoś jest na przykład alimenciarzem. Oj, i szkoda faceta, bo...
Ten gen cwaniacki działa w dwie strony, niestety.
No niestety tak. I więcej niestety już nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję pani prezes, dziękuję państwu.
Dziękuję serdecznie.